Wieczorynka Naukomanów, przed mikrofonem Sławek Kulesza. Dzisiaj o efekcie Dopplera. Wspomniałem we wcześniejszym wejściu o tym, że droga Christiana Dopplera do sławy, do uwiecznienia jego nazwiska wcale różami usłana nie była, gdyż mimo tego, że zaproponował wytłumaczenie pewnego efektu, który był dosyć wcześnie zaobserwowany dla światła gwiazd chociażby, I zaproponował proste wytłumaczenie, to wcale jednak to wytłumaczenie nie okazało się być przyjętym entuzjastycznie przez środowisko naukowe ówczesnego Wiednia, XIX-wiecznego Wiednia. Mówiłem, że jednym z najsilniejszych krytyków Dopplera był niejaki Józef Petzval, który uważał, że jak coś się nie da opisać równaniem różniczkowym, to nie istnieje. A w związku z tym równania Dopplera to są niczy funta kłaków warte. No ale dalej, okej, okay, jeżeli jednak coś jest warte studiowania i ma potencjał, to żadna krytyka tego nie powstrzyma. W związku z tym, wkrótce potem, w roku 1848, Hippolyte Fizeau, francuski uczony, niezależnie od Dopplera, potwierdził efekt dla światła. Czasami w związku z tym efekt Dopplera nazywa się, zwłaszcza we francuskojęzycznych światach naukowych, nazywa się efektem Dopplera-Fizeau. Nie bądźcie zdziwieni, kiedy pojedziecie do Francji bądź do któregoś z krajów frankofońskich i tam zamiast efektu Dopplera usłyszycie o efekcie Dopplera-Fizeau. Tym niemniej, mimo że tu już pojawiły się pierwsze takie spore znaki, że dowody popierające wynik Dopplera, jednak oskarżenia ze strony Petzvala odbiły się na zdrowiu Christiana Dopplera. Na zdrowiu i na karierze oczywiście też, bo przede wszystkim został zwolniony ze stanowiska, które zajmował, a był dyrektorem bodajże w tym instytucie, dyrektorem Instytutu Fizyki w tymże Cesarsko-Królewskim Instytucie Politechnicznym. Zapadł na gruźlicę, musiał się leczyć, w związku z czym wyjechał do Wenecji na leczenie i tam wkrótce potem zmarł. A w tym czasie, co było wyjątkowo perfidne, Petzval to ten wyjazd Dopplera uznał za ucieczkę przed dyskusją, przed merytoryczną dyskusją naukową, i zaczął robić Dopplerowi czarny PR, jakbyśmy dzisiaj powiedzieli, czyli zaczął obrabiać, zaczął Dopplera oczerniać w środowisku naukowym Austrii. Na szczęście, tak jak mówię, jeżeli coś jest dobre, to prędzej czy później się przebije. Na szczęście następca Dopplera na stanowisku dyrektora Wiedeńskiego Instytutu Fizyki, którym był niejaki Andreas von Ettingshausen, też człowiek, który jakoś w historii nauki zbytnio się nie zapisał, mimo że epoka była fantastyczna, właściwie czego się człowiek wtedy nie dotknął, to mogło z tego być jakieś olbrzymie odkrycie naukowe. Ówże Andreas von Ettingshausen nie porzucił teorii Dopplera jednak, ale ponieważ sam nie chciał ryzykować swoją karierą, więc potwierdzenie tego wyniku Dopplera zlecił swojemu studentowi. Ten student się nazywał Ernst Mach. Jeżeli interesujecie się dynamiką płynu, to znacie na pewno pojęcie liczba Macha. To jest właśnie pojęcie, nazwisko tej liczbie dał właśnie uczeń Ettingshausena Ernst Mach. Ernst Mach zbudował aparaturę do potwierdzenia efektu Dopplera i udowodnił, że Doppler miał rację. A mimo tego Petzval dalej odrzucał teorię Dopplera i w tym momencie znowu coś, co ci, którzy w nauce pracują, mają do czynienia ze środowiskiem naukowym, również wielokrotnie niestety mogli się spotkać, mogli doświadczyć, mogli usłyszeć. Petzval, odrzucając teorię Dopplera, zaczął równocześnie zarzucać Machowi młodzieńczą lekkomyślność. Petzval był człowiekiem stojącym wyżej w hierarchii naukowej niż Mach. Mach był dopiero wchodzącym do tego świata. Petzval był tam figurą, mimo że, tak jak mówię, historia jego nazwiska nie utrwaliła, ale w owym czasie rozdawał karty prawdopodobnie. Zarzucał Uwrze Petzval Machowi młodzieńczą lekkomyślność i jednocześnie sugerował niedwuznacznie, czy może nawet trzeba powiedzieć, że szantażował, że Mach, postępując dalej, brnąc tą teorię Dopplera, odrzuca jednocześnie szansę na karierę naukową przez zajmowanie się no, nic niewartą czy porzuconą wcześniej teorią. Gdyby nie upór Macha, to nic by z tego nie było prawdopodobnie. Gdyby Mach nie miał charakteru, nie pokazał charakteru, nie pokazał, że jednak chce zajmować się tym, czym chce, no to prawdopodobnie kto inny by później, po latach, jakby już klimat się zmienił na bardziej przychylny, pewnie ktoś by się znowu pochylił nad pracami Dopplera, odkrył je na nowo, co też niejednokrotnie w nauce się już zdarzało i wtedy on byłby odkrywcą na nowo efektu. Być może nie nazywałby się to efekt Dopplera. A tak zawdzięczamy Machowi, że się nie ugiął, nie przestraszył. Tak trzymać. Takich naukowców potrzebujemy. No i cóż, co dalej? Dowody optycznego efektu Dopplera, czyli efektu Dopplera zachodzącego dla światła gwiazd, pojawiały się jednak znacznie wolniej niż dla efektu dźwiękowego. No bo cóż, no, z falami dźwiękowymi łatwiej nam było postępować, więc i rejestracja, i nam, ówczesnym naukowcom, łatwiej było postępować, więc i ich rejestracja, i wytwarzanie było znacznie prostsze. Natomiast z wytwarzaniem światła określonej długości i jeszcze subtelne pomiary tej przesunięcia związane z ruchem wcale takie już proste nie były. Tym niemniej, w roku 1872 Hermann Vogel zmierzył przesunięcia wąskich linii widmowych. Trzeba było sięgnąć do wąskich linii widmowych emitowanych przez wzbudzone do świecenia gazy. I te linie widmowe mierzył z naprzeciwległych stron Słońca, czyli kierował swój teleskop na dwa brzegi tarczy słonecznej, leżące po przeciwnych stronach. Te Słońce wiruje. W związku z tym trzeba było patrzeć na te krańce, w których w jednym z nich materia słoneczna zbliżała się do obserwatora, a w drugim oddalała. No i właśnie obserwując te przesunięcia widmowe linii emitowanych przez gazy, które poruszają się w naszą stronę i od nas uciekają, no można było zmierzyć przesunięcia, z tych przesunięć prędkość kątową Słońca i porównując ją z prędkością plam słonecznych, co można było zmierzyć innymi metodami, okazało się, że wyniki były niewiarygodnie zgodne, co było jednym z potwierdzeń słuszności teorii Dopplera. No i w roku 1892 Hermann Vogel opublikował pierwsze wiarygodne wyniki pomiarów prędkości radialnych gwiazd. Na Słońcu nie poprzestał. No i w ten moment możemy uznać już za właściwie chwilę, kiedy efekt Dopplera został oficjalnie umocowany już w nauce. Od tej pory już mówimy o efekcie Dopplera jako usankcjonowanym i potwierdzonym niezależnymi obserwacjami, niezależnymi badaniami. Efekcie, który pozwala nam oszacować względny ruch dwóch obiektów, z których jeden jest źródłem fali, a drugi odbiornikiem tej fali, na podstawie przesunięcia długości fali bądź częstotliwości emitowanych fal. Co z tego wynika dalej? O tym za chwilę.